Podcast Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Wszystkie książki świata.
Maciej Załęcki, Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Wspólnie zapraszamy dziś za ocean.
Hello, my name is Siri Hustvedt and I am in Brooklyn, New York and I am talking to Polish Public Radio, Channel 3.
Przyjaciel domu, Salman Rushdie, mawia, że Siri to pisarka o błyskotliwej inteligencji, głębokiej zmysłowości i mądrości. Uważana za jedną z najważniejszych współczesnych intelektualistek, urodzona w rodzinie norweskich migrantów, którzy przybyli do Minnesoty dekady temu, ma na swoim koncie powieści, eseje, prace, które łączą fikcję z psychoanalizą, neurobiologią i badaniami nad feminizmem. Jest także poetką. W Polsce ukazały się m.in. Wspomnienia przyszłości, Świat w płomieniach czy Amerykańskie smutki. A teraz w przekładzie Jerzego Kozłowskiego dostaliśmy Księgę Duchów, pamiętnik, wspomnienia, zbiór myśli, listów, notatek, obserwacji, książkę opublikowaną w tym roku i napisaną po śmierci człowieka, z którym przez 43 lata szła przez życie, Paula Ostera. Siri i Paul uznawani byli i nadal są za jedno z najważniejszych małżeństw współczesnej literatury. Ich dom na Brooklynie był miejscem ważnych rozmów, tam powstawały m.in. listy w obronie prześladowanych na całym świecie pisarzy. A teraz? Ja żyję. Mój mąż Paul Oster jest martwy. Zmarł 30 kwietnia 2024 roku o godzinie 18.58 tutaj, w tym brooklińskim domu, gdzie teraz spisuję te słowa. W styczniu 2023 roku rozpoznano u niego niedrobnokomórkowego raka płuca. Wcześniej jednak, na początku listopada 2022, Paul przeszedł badanie tomografem komputerowym na oddziale ratunkowym szpitala Mount Sinai West. Radiolog zauważył masę tkankową w prawym płucu i odnotował, że może to być zmiana nowotworowa. Wszyscy umieramy, ale tylko niektórzy wiedzą, że ich życie niebawem dobiegnie końca. Chociaż wcześniej często się zastanawiałam, jakby wyglądało moje życie bez Paula, teraz zaczęłam je sobie wyobrażać częściej. Wyobrażałam sobie, że samotnie krążę po domu. Wyobrażałam sobie żałobę. Jeśli twój ojciec umrze, powiedziałam mojej córce Sophie, stracę swoją codzienność. Nie przypuszczałam jednak, że po śmierci Paula czas rozreguluje się nie do poznania. Pamiętam, a po chwili zapominam, jaki jest dzień. Pamiętam, że mamy maj i po chwili zapominam. Godziny przeskakują do przodu, za to minuty częstokroć ciągną się powoli. Chcę zakorzenić swe ciało w kalendarzach i zegarach, tych niezawodnych, acz ostatecznie fikcyjnych systemach odliczania upływającego czasu, ale gubię się w ich regularnym rytmie. Obawiam się, że jeśli przestanę sprawdzać datę, dzień tygodnia i godzinę, stracę orientację. Przewrócę się na schodach i runę w dół albo uniosę się w powietrze. Sporządzam listy spraw do załatwienia i wypełniam kalendarze. Listy i kalendarze leżą na różnych stołach i powierzchniach w całym domu. Martwię się, że zapomnę o obowiązkach, umówionych wizytach, rachunkach do opłacenia. Martwię się, że moje myśli rozproszą się na więcej kawałków, niż będę w stanie pozbierać. Tym się teraz zajmuję. Zbieraniem kawałków siebie. Siri, minęły ponad 2 lata od śmierci Paula. Wiem, że takie pytania czasem zadaje się najtrudniej, ale muszę. Jak się masz? Czy życie w jakimkolwiek stopniu wróciło do tak zwanej normy?
You know, I ask myself this question. I say, okay, how are you? And I have an answer, which I don't think before Paul died, I would have understood this, even though I lost both my parents, people I loved very, very much. But losing, as I say very early in the book, losing one's every day is a kind of trauma.
Sama zadaję sobie to pytanie. No dobrze, jak się masz? I pojawia się odpowiedź, której przed śmiercią Paula nie byłabym w stanie zrozumieć. Mimo, że straciłam oboje rodziców, których bardzo kochałam. Jednak utrata bliskiej osoby, kogoś, z kim spędzało się każdy dzień, o czym piszę na samym początku książki, to swego rodzaju trauma. Od śmierci Paula minęły 2 lata. Ludzie często mówią, że po roku robi się lżej. Ale ja myślę, że w tym czasie znacznie lepiej przystosowałam się pod względem fizjologicznym do bycia samą. I wcale nie chodzi o to, że jest lepiej, bo jest wręcz gorzej. Skrzesiłabym pola w mgnieniu oka, gdyby tylko była taka możliwość. Myślę jednak, że to, co się we mnie zmieniło, polega na tym, że ukute przez Maurice'a Merleau-Ponty'ego ciało przyzwyczajeń, czyli ruchowa, w dużej mierze nieświadoma i przedosobowa część mnie, lepiej przystosowała się do samotności, do pracy i wykonywania codziennych czynności bez niego. I właśnie to sprawiło, że łatwiej mi się żyje. To całkiem proste. W książce starałam się przede wszystkim podkreślić, że zawsze pisałam, albo przynajmniej czułam się zdolna myśleć i pisać. Tym, co traumatyzuje najbardziej, jest codzienność. Nadal najmocniej boli brak rozmowy i dotyku. Pożyliśmy w ścisłej diadzie. Byliśmy parą ludzi, którzy prowadzili ze sobą nieustanny dialog i byli w ciągłym kontakcie fizycznym. A tego już nie ma.
You know, I have to say still what is most painful is the loss of talk and touch. The fact that I lived really inside this dyad, these two people together who were in constant dialogue and constant physical contact. And that is now gone. And that doesn't get better. You know, that is something that you learn to live with, but I think of it as a...
Z czasem wcale nie jest lepiej. To coś, z czym uczysz się żyć. Odczuwam to jednak jako pewną suchość, czy też wysychanie życia. Mam przy tym sporo szczęścia, bo trzy bardzo ważne w tej książce osoby, nasza córka Sophie, zięć Spencer i wnuk Miles, są stale obecne w moim życiu, podobnie jak moje trzy siostry. To bardzo mi pomaga, bo pozwala zachować bliskość, ale to wciąż nie to samo, co intymność, która łączyła mnie z Polem.
Helps considerably because I retain intimacy in my life, but it's not the same as the intimacy that I had with Paul.
Jest w Księdze Duchów zdanie, w polskim wydaniu zostało nawet zacytowane na okładce, wypowiedziane niegdyś przez Paula Austera. Gdybyśmy żyli ze sobą jeszcze 100 lat, stalibyśmy się tą samą osobą.
I know. Well, I think that another emphasis in the book is something that I've been thinking for a long time, many, many years before Paul died. And that is that two people can create a third reality between them. And that third relational...
Wiem. Myślę, że kolejnym ważnym wątkiem w książce jest coś, o czym myślałam od dawna, na wiele lat przed śmiercią Paula. Chodzi o to, że dwoje ludzi może stworzyć między sobą trzecią rzeczywistość. Ta trzecia, relacyjna przestrzeń powstaje z biegiem czasu. Nazywam to również formami przenikania się. Nie oznacza to wcale, że brakuje szacunku dla godności i autonomii drugiego człowieka. Myślę, że Paul i ja byliśmy w stanie zbudować tę trzecią rzeczywistość właśnie dlatego, że tak bardzo szanowaliśmy swoją pracę i wyjątkowość. Tymczasem w kulturze neoliberalnej, którą odziedziczyliśmy na Zachodzie, mamy obsesję na punkcie jednostki, skupienia na sobie i self-care, a także na punkcie zbankrutowanej idei konsumenta jako odizolowanej monady. Uważam, że jest to sprzeczne z ludzką naturą. Jesteśmy zwierzętami społecznymi. Jesteśmy nierozerwalnie połączeni z innymi, a jednym z najwspanialszych tego przejawów jest długotrwały związek miłosny, dzięki któremu dwoje ludzi tworzy tę cudowną trzecią jakość, jednocześnie coraz bardziej się do siebie zbliżając. Zdarza się, że po wielu latach zaczynasz intuicyjnie wyczuwać skojarzenia, które gromadziliście wspólnie przez cały ten czas. Podam przykład. Kiedyś z Polem siedzieliśmy na przyjęciu i ktoś coś powiedział. Spoglądaliśmy na siebie i już wiedziałam, że myślimy dokładnie o tej samej historii. Otwartą kwestią pozostawało jedynie to, kto opowie ją przy kolacji. To absolutnie nie jest doświadczenie zarezerwowane wyłącznie dla mnie i Paula. Myślę, że mnóstwo osób przeżywa coś podobnego. Po wydaniu książki dostałam wiele listów, a podczas spotkań ludzie opowiadali mi o utracie męża czy żony i o tym, jak mocno ta książka do nich przemówiła. Myślę, że właśnie stąd czerpie ona swoją siłę, bo choć oczywiście łączyła nas z Polem relacja wyjątkowa, której nie każdy w życiu doświadcza, to są w niej elementy bardzo bliskie doświadczeniom wielu ludzi.
For me, one of the pleasures of writing the book, and one doesn't know that until the work is underway, was remembering the jokes. The fact that we often thought of ourselves as a kind of comedic duo, we were able to see, I think, the humor and comedy between us.
Dla mnie jedną z przyjemności związanych z pisaniem tej książki, a tego nie da się przewidzieć, dopóki nie zacznie się pracy, było przypominanie sobie naszych żartów. Często postrzegaliśmy siebie jako swego rodzaju duet komediowy, który dostrzegał cały ten humor i komizm między nami. Zauważyłam też, że po wielu latach małżeństwa czasem dochodziło do konfliktów. Kłóciliśmy się i w książce starałam się to mocno podkreślić. Nie łączyła nas jakaś odrealniona więź. Jednak z upływem czasu, gdy tylko coś zaczynało między nami narastać, patrzyliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że już to przerabialiśmy i wiemy, jak to się skończy. I ucinaliśmy kłótnie, bo taka wymiana zdań do niczego nie prowadziła, aż nazbyt dobrze znaliśmy ich scenariusz. Dla Paula konflikty były trudniejsze niż dla mnie. Z czasem zaczął powtarzać moje własne słowa, mówiąc, ależ skąd? Konflikty są potrzebne, porozmawiajmy o tym i to rozwiążmy. I tak właśnie robiliśmy. Czasami mówiłam coś, co brzmiało dokładnie jak słowa Paula, chociaż miałam poczucie, że sama wpadam na to w tej chwili. On robił dokładnie to samo. To doskonały przykład tego, jak stajemy się coraz bardziej podobni do drugiego człowieka, jak przejmujemy jego cechy. W pewnym momencie pisze w książce, że to dziwne, bo ja zmieniłam jego, a on zmienił mnie. A teraz noszę w sobie cząstkę niego, podczas gdy jakaś część mnie spoczywa w grobie razem z nim.
We took the other in. And at one point in the book I say it is strange because I changed him and he changed me. And now I'm carrying around parts of him, and a part of me is in the grave with him.
Zawsze jednak, co podkreślasz we wspomnieniach, oboje przywiązywaliście ogromną wagę do zachowania własnej niezależności. Oboje na własną rękę wybiliście się na pisarską niepodległość, stojąc za sobą, wspierając się, czytając wzajemnie pierwsze i kolejne wersje swoich tekstów. Tak było od pierwszych chwil. I tak pozostało do końca. To pierwsza książka, której Paul nie przeczytał przed posłaniem jej przez ciebie do druku.
Well, you know, I think in that respect it was harder for me because when I started publishing, so many people, journalists really, not so much friends or certainly not family and certainly not Paul, but journalists assumed that I was somehow an appendage of Paul Auster.
Myślę, że pod tym względem było mi trudniej, ponieważ kiedy zaczynałam publikować, tak wiele osób, a właściwie dziennikarzy, bo nie przyjaciół, ale już na pewno nie rodzina i z całą pewnością nie Paul, zakładało, że jestem jedynie dodatkiem do Paula Austera. Było to upokarzające i bolesne. Nie chcę udawać, że było łatwo, bo wcale nie było. Jednocześnie głęboko czuję, że siłę dawały mi dwie rzeczy. Pierwszą z nich był ogromny szacunek i wsparcie, jakie Paul okazywał mojej twórczości przez całe nasze małżeństwo. Nigdy nie dał mi odczuć, że traktuje mnie jako twórczynię gorszego sortu czy kogoś przeciętnego. Drugą rzeczą jest zjawisko, o którym pisałam już w esejach. Znalazłam je w pracach pewnego psychoanalityka, którego nazwiska ciągle zapominam. Nie jest on zresztą zbyt znany. Nazwał to zjawisko adaptacyjną wielkością. Twierdził, że w przypadku artystów przetrwanie nie zależy wyłącznie od talentu. Twórcy potrzebują poczucia adaptacyjnej wielkości, pewnej świadomości siebie i własnych możliwości, aby znieść odrzucenie, ból i wszystkie te smutne zdarzenia, które staną im na drodze. I z jakiegoś powodu, najpewniej dlatego, że rodzice bardzo mnie kochali, zawsze miałam w sobie tę adaptacyjną wielkość. Potrafię przyjmować ciosy, znosić upokorzenia i dalej robić swoje. Myślę też, że mam sporo szczęścia, ponieważ na późniejszym etapie kariery literackiej spotkałam się z dużym uznaniem. Nie cierpię z tego powodu. Kto wie, co by się stało, gdyby moje prace były przez te wszystkie lata zwyczajnie ignorowane. Byłoby to z pewnością szalenie bolesne i stanowiłoby kolejny rozdział, z którym musiałabym się zmierzyć. Na szczęście jednak tego nie doświadczyłam. Myślę więc, że to jest właśnie odpowiedź. Ogromny szacunek Paula dla mojej pracy oraz fakt, że ja sama bywam nieco arogancka, jeśli chodzi o własną twórczość. My work had just been ignored for all these years. That would have been probably very painful and another chapter to deal with. But I haven't had that. So I think that's the answer. Paul's tremendous respect for my work and the fact that I am a bit arrogant about my own work too.
Teraz osobiste wyznanie. 3 razy zaprosiliście mnie do swojego domu na Brooklynie. Miałem okazję przyglądać się temu, jak pracujecie, jak na co dzień 2 osobne światy pisarskie spotykają się w kuchni czy w ogrodzie. Paul na dole, ty na samej górze, w ciszy, w odosobnieniu, a potem długie wspólne rozmowy przy stole. Przyznam, że podziwiałem ten porządek, który udało wam się wprowadzić i zachować praktycznie do końca.
I think this was in a way something that was always negotiated. So I do mention in the book that neither of us touched each other's studies. And I ended up giving Paul an iPad so he wouldn't come up to my workroom, knock on the door and ask me for a date. You know, can you tell me, you know, when in 1940, you know, that kind of thing.
Wydaje mi się, że w pewnym sensie była to kwestia, która wymagała ciągłych negocjacji. W książce wspominam, że żadne z nas nie zaglądało do gabinetu tego drugiego. W końcu podarowałam Paulowi iPada, żeby przestał przychodzić do mojego gabinetu z prośbą, bym mu coś sprawdziła. Zadawał mi na przykład pytania w stylu, a mogłabyś mi powiedzieć, kiedy dokładnie w 1940 roku coś tam. To ja miałam dostęp do internetu, a jemu nie chciało się z niego korzystać. Odkąd jednak dostał iPada, mógł już sam wyszukiwać potrzebne informacje. Nie ingerowaliśmy w swoje sprawy, ale umawialiśmy się na wzajemne czytanie tekstów. Dzieliliśmy się efektami naszej pracy, ale planowaliśmy to z wyprzedzeniem. Zawsze panował między nami ogromny szacunek dla tej drugiej osoby, a także dla świętości samej pracowni i godzin, w których pracowaliśmy. To było dla nas bardzo ważne. Mieliśmy szczęście. Wiele lat temu kupiliśmy dom, w którym zresztą teraz jestem. Ma 4 piętra. Paul pracował na parterze, a ja na samej górze. Dzieliły nas więc 2 piętra, choć i tak słyszałam stukot jego bardzo głośnej maszyny do pisania. On z kolei mnie nie słyszał, bo pracuje na komputerze. Myślę, że te 2 oddzielające nas piętra bardzo nam służyły. W pierwszym mieszkaniu, które wynajmowaliśmy, a zajmowaliśmy 2 piętra w mniejszym domu, nasze gabinety znajdowały się bezpośrednio jeden pod drugim. Pamiętam to dziwne uczucie bliskości. Pisałam wtedy swoją pracę doktorską, a Paul pisał Miasto ze szkła, pierwszy tom trylogii nowojorskiej. Kiedy docierał do mnie dźwięk jego maszyny do pisania, czułam się niemal tak, jakbym słyszała jego myśli. Kiedy znacznie później kupiliśmy ten dom, większy dystans między nami dał mi trochę więcej prywatności.
I właśnie w tym domu zaczęłaś pisać Księgę Duchów, wspomnienia z czasów choroby Paula, z Raklandii, jak nazywasz ten czas, a także z całego waszego wspólnego życia, z tego, co dobre i złe. Pierwsze zdania powstały jeszcze, gdy żył, czy ta książka i praca nad nią stały się elementem przeżywania, przechodzenia procesu żałoby?
It's funny because it started to happen right after Paul died. Before he died, of course, all I was thinking about was that he was dying. It was the most vivid frightening but important business that was happening to both of us. And but only days after he died, I realized that I couldn't go back to this half-finished novel that I have still waiting for me. And I had to write about him. I had to write. And I don't know if I understood completely what the urge was, but I understood rather soon after that I had an urge to resurrect this man who had died, to the degree that that was possible on the page.
To ciekawe, bo zaczęło się to dziać zaraz po śmierci Paula. Zanim zmarł, myślałam oczywiście wyłącznie o tym, że umiera. To była najbardziej namacalna, przerażająca, a zarazem najistotniejsza sprawa, która dotyczyła nas obojga. Jednak zaledwie kilka dni po jego śmierci zdałam sobie sprawę, że nie potrafię wrócić do niedokończonej powieści, która wciąż na mnie czeka. Musiałam pisać o nim. Nie wiem, czy w pełni rozumiałam, skąd brała się ta potrzeba, ale dość szybko uświadomiłam sobie, że pragnę wskrzesić człowieka, który zmarł, przywrócić go do życia na tyle, na ile to możliwe na kartach książki. Kiedy tylko pojawiło się to pragnienie, bardzo szybko wymyśliłam tytuł Księga Duchów. Wynikało to z faktu, że Paul powtarzał, i to nie raz, a wielokrotnie, że chciałby być duchem. Niedługo potem uznałam, że chcę sięgnąć po materiały dokumentalne. Przez lata Paul pytał mnie, czy chciałabym zobaczyć listy, które pisałam do niego w pierwszych miesiącach naszego związku. Wciąż je miał, a ja odpowiadałam, że nie, bo się wstydzę. Nie chcę wiedzieć, co tam napisałam. Nie pamiętałam, co zawierały, jedynie sam fakt ich pisania, ale nie to, co dokładnie w nich było. Pamiętałam tylko, że uważałam je za dowcipne, bo przecież próbowałam go zdobyć. Jednak po jego śmierci zapragnęłam je przeczytać. W szafie w mojej pracowni stoi pudełko z napisem Paul, o którym wspominam w książce. Wrzucałam do niego notatki i drobiazgi, które dostawałam od niego przez lata. Wyjęłam je wszystkie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, w tym maile pisane do przyjaciół w czasie choroby Paula. Miałam poczucie, że zawartych w nich emocji nie udałoby się odtworzyć w późniejszym czasie. Przecież 26-letnia Siri, która pisała te listy do ukochanego mężczyzny, nie jest, czy też nie była tą samą 69-latką, która tworzyła Księgę Duchów. Czułam, że dało to książce świetny sposób na przeskoki w czasie. Ale to właśnie czas jest jej motywem przewodnim. Po śmierci Paula miałam bowiem wrażenie, że czas i moje, jego poczucie całkowicie się zaburzyły. Teraz jest już lepiej, ale wtedy czułam się tak, jakbym została wyrzucona poza czas i musiała spróbować na nowo się do niego wedrzeć. Tak więc czas jako motyw, teraźniejszość i przeszłość jest dla tej książki niezwykle ważny. Chciałam odtworzyć jedno i drugie. Poczucie utraconego czasu, współistnienie różnych jego wymiarów, a także to rozbicie, które odczuwałam w trakcie żałoby. Myślę, że te dokumenty bardzo mi w tym pomogły.
So time as a theme, the present, the past are very important to the book. And I wanted to recreate both the sense of lost time, of different times, and the fragmentation that I was feeling in my grief. And I think those documents helped that.
Wspomniane przez ciebie listy pokazują twoją walkę o Paula i o bycie z nim. Poznaliście się, uczucie wybuchło, on jednak wówczas wciąż był żonaty, miał małego syna. Pewnego dnia postanowił wrócić do poprzedniego życia. Ty wysyłałaś do niego wiadomości i ktoś mógłby niesłusznie powiedzieć nawet, że miałaś obsesję na punkcie tego przystojnego poety.
I think it's important to understand that actually the reason that this all worked out, I think, emotionally, was because when Paul left and went back to his old life, as he said, he'd been separated from his first wife for 2 years, but he returned for, the number of days depends on the postmark, so that's in the book. But when he left, and I thought, well, that could be it. That could be the end. And then I thought, well, what do you have to lose? Letters. I also realized, I stated in the book that I was going to be fine.
Myślę, że ważne jest, by zrozumieć, dlaczego to wszystko ostatecznie się udało. Przynajmniej pod względem emocjonalnym, kiedy Paul ode mnie odszedł i, jak sam powiedział, wrócił do swojego dawnego życia. To od 2 lat był w separacji z pierwszą żoną. Wrócił do niej na kilka dni. Nie pamiętam dokładnie na ile. Musielibyśmy sprawdzić datę na stemplu pocztowym. Kiedy jednak odchodził, pomyślałam, no cóż, to może być koniec. A zaraz potem dodałam w myśli, co masz do stracenia. Czułam też, i piszę o tym w książce, że wszystko ułoży się dobrze. Piszę tak, bo to wiedziałam. Miałam taką wewnętrzną pewność. Dlatego obsesja czy coś w tym stylu to chyba niewłaściwe słowo. Zdałam sobie sprawę, że gdyby odszedł na zawsze, nic złego by mi się nie stało. Myślę, że właśnie to dało mi siłę, by stać się dla tego mężczyzny kimś niesamowicie uwodzicielskim i pociągającym. On wiedział, że go nie potrzebuje, a na pewno jeszcze nie wtedy. Nie potrzebowałam go, ja go pragnęłam. A to ogromna różnica. Miałam 26 lat, byłam doktorantką na Uniwersytecie Columbia i wiedziałam, że w razie potrzeby mogłabym ułożyć sobie życie uczuciowe z kimś innym. Nie, wtedy jeszcze go nie potrzebowałam. Z biegiem lat zaczęliśmy potrzebować siebie nawzajem, ale wynikało to z naszej długotrwałej bliskości. Na samym początku byłam gotowa pozwolić mu odejść, gdyby tak miały potoczyć się sprawy. Przyjęłabym to bez robienia z tego tragedii. Myślę, że to właśnie bardzo ważne, by to zrozumieć. Oczywiście chciałam, żeby do mnie wrócił, ale jest w tym wyraźna różnica. Myślę, że brało się to stąd, że czułam się silna i nie odbierałam jego odejścia jako osobistego odrzucenia. Piszę o tym zresztą w książce. Myślę, że wcale nie chodziło o to, że Paul mnie nie kochał. Chodziło o to, że miał dziecko, a poczucie odpowiedzialności i miłości zmusiły go do powrotu. Byłam już wtedy bardzo zaangażowana w naszą relację, ale byłam też znacznie młodsza. Nie miałam jeszcze życia, które mogłabym w pełni nazwać własnym. On miał 34 lata, był żonaty i miał dziecko. Byliśmy na różnych etapach życia. W tamtym wieku kompletnie nie potrafiłam tego zrozumieć. Myślę, że dopiero teraz, jako matka i babcia, doskonale rozumiem, jak ogromny wewnętrzny konflikt musiał wtedy przeżywać.
Something I understand deeply now, as a mother and grandmother, how profound that conflict was for him.
A jednak postawiłaś na swoim i postawiłaś jeden istotny warunek. Powiedziałaś, chcesz, żebyśmy zamieszkali razem? To się ze mną ożeń.
Yes, that was on, when we were waiting for the train in Minnesota. And yes, because
tak, to było wtedy, gdy siedzieliśmy w samochodzie, żeby przepuścić pociąg w Minnesocie. Już wtedy należał, żebyśmy w pełni się zaangażowali i razem zamieszkali. A ja pomyślałam, zresztą myślałam o tym już od jakiegoś czasu. Do diabła, skoro chce ze mną mieszkać, to pójdźmy na całość. Podpiszmy papiery, weźmy ślub, żadnych półśrodków. Z tego już się nie wycofa. Poprosiłam go więc o rękę. Nie było w tym nic romantycznego, bo siedzieliśmy w aucie czekając, aż przejedzie pociąg towarowy. Nie zamieszkam z tobą, jeśli się ze mną nie ożenisz. Po krótkiej pauzie Paul rzucił tylko: okej. To było naprawdę zabawne. A potem spędziliśmy razem 43 lata.
It is funny. Oh dear. And then we were together for 43 years.
Księga Duchów to książka niebywale poruszająca, przejmująca i szczera. Odsłaniasz przed czytelnikami swoje myśli, zachowania, opisujesz ostatnie miesiące waszego wspólnego życia. Pozwól więc, że zapytam o to, co pomyślałaś, gdy Paul usłyszał diagnozę.
Oh, well, it was that many people die of lung cancer. So, and it was for Paul too. Neither of us had ever been death shy. We had talked about death a lot during our time together, and we had talked, I mean, from the early days about what it would mean.
Wiele osób umiera na raka płuc. Tak też było w przypadku Paula. Żadne z nas nie unikało tematu śmierci. Przez całe nasze wspólne życie często o niej rozmawialiśmy. Od samego początku zastanawialiśmy się, co by to oznaczało, gdyby jedno z nas zmarło pierwsze. I w ten sposób oboje wyobraźni przygotowywaliśmy się na tę rzeczywistość. Jednocześnie, kiedy Paul zmarł, a wiedzieliśmy, że to nastąpi, bo trafił do hospicjum i miał pełną świadomość, że umiera, to o dziwo, po zakończeniu leczenia poczułam pewną ulgę. Leczenie Paula było istną męczarnią. Tak wyszło. Nie każde leczenie raka bywa tak wyczerpujące. W jego przypadku w różnych momentach wszystko szło nie tak, przez co kilka razy trafił do szpitala. Chcę jednak podkreślić, że Paul celowo i całkowicie świadomie sprawił, by jego śmierć była jak najłatwiejsza do zniesienia dla wszystkich, których kochał. Nigdy mu tego nie zapomnę, ponieważ umarł tak po prostu, z taką odwagą, a nawet poczuciem humoru, że niemal każdego dnia myślę sobie, gdybym wiedziała, że umieram, o ile nie padnę martwa na ziemię, co przecież też się ludziom zdarza. Gdybym miała tę świadomość i potrafiła choć w części dorównać godności, z jaką ten człowiek żegnał się ze światem, byłabym z siebie naprawdę dumna. To była niezwykle szczodra śmierć. To coś niewyobrażalnego, bo ludzie, których zostawiasz, zabierają to ze sobą. Jestem mu za to ogromnie wdzięczna.
It was a generous death. You know, that is something enormous, because the people you leave take that with them. Yeah. So I'm very grateful for that. You know, he said several times that he wanted to die telling a joke. And I said, I don't think that's going to happen, darling, which of course it didn't. And he also quoted.
Kilka razy powtarzał, że chciałby umrzeć, opowiadając dowcip. Powiedziała mu, nie sądzę, żeby ci się to udało, kochanie. Co zresztą okazało się prawdą. Cytował też słowa mało znanego francuskiego pisarza, którego wybrane, krótkie teksty przetłumaczył. To właściwie nawet nie są aforyzmy, tylko krótkie, piękne zdania. Jedno z nich przytaczał mi wielokrotnie, a potem powtórzył jeszcze raz tuż przed śmiercią. Należy umrzeć kochanym. Otwórz nawias, jeśli to możliwe, zamknij nawias. Wiem, że dokładnie to miał na myśli i rzeczywiście odszedł jako osoba kochana. Nie sądzę, by ktokolwiek wiedział z góry, w jaki sposób on, ona czy oni zmierzą się ze śmiercią. Nie sądzę, żebyśmy w ogóle to wiedzieli. Nie wiemy, czy odejdziemy, krzycząc i wierzgając, czy też zrobimy to z odwagą i godnością. Zresztą, czy mam w ogóle prawo to oceniać? Chciałabym być tak odważna jak Paul, ale nie wiem, czy mi się to uda. Z całą pewnością nie oceniam ludzi, którzy odchodzą z krzykiem i wierzganiem. Jestem mu jednak osobiście ogromnie wdzięczna za to, w jaki sposób zmarł. Dokładnie wiedział, jak chce, żeby to się odbyło, w bibliotece, w naszym domu. To wszystko bardzo pomogło mnie, Sophie, Spencerowi, a także moim siostrom i ich rodzinom, które tak bardzo go kochały.
All of that was clear to him. And that was helpful to me and Sophie and Spencer and my sisters who loved him so much, and their families. You know, it's funny. The whole house, the entire house, and the library, even the day after he died, I felt welcomed and loved. I never had any fear. I never had any.
To dziwne. W całym domu, w bibliotece, nawet dzień po jego śmierci, czułam się mile widziana i kochana. Nie odczuwałam żadnego strachu. Nie miałam też żadnych niesamowitych czy niepokojących odczuć związanych z domem ani ze śladami obecności w nim Paula. W ciągu ponad 2 lat od jego śmierci ten dom nabrał dla mnie jeszcze większego znaczenia. To bardzo duży dom jak na jedną osobę, ale jednocześnie mieszkanie tutaj jest dla mnie ogromnym pocieszeniem.
It's a very big house for one person, I have to say that. At the same time, it brings me tremendous comfort living here.
Zostałaś sama w waszym wielkim domu. Piszesz, że gdy zmarł, miałaś kilkukrotnie wrażenie, że Paul do ciebie przyszedł, nawiedził cię, był obok, że czułaś jego obecność.
Well, I try to explain that because it turns out that experiencing presences or full-blown hallucinations of the dead crosses cultures. And of course, there are certain cultures where it's simply ordinary. Even in Japan, after reading research on this material. So,
staram się to wyjaśnić, ponieważ okazuje się, że poczucie obecności czy wręcz pełnoprawne halucynacje z udziałem zmarłych to zjawisko występuje w wielu kulturach. W Japonii uznaje się to za coś zupełnie normalnego, o czym wiem z badań, z którymi się zapoznałam. O takich obecnościach wiem zresztą od dawna, bo od lat interesuję się neurologią, a literatura naukowa jest pełna podobnych przypadków. Kiedy więc przydarzyło się to mnie, kiedy poczułam obecność Pola, nie była to halucynacja, bo przecież niczego nie widziałam. Nie czułam też w tamtym momencie żadnego zapachu, nie słyszałam go i nie czułam jego dotyku, ale w jakiś niezwykły sposób go odczuwałam. To było przytłaczające i najbliższe ekstazie, bardzo subtelnej, ale jednak ekstazie. Czułam się tak, jakby do mnie przyszedł, jakby się pojawił. Staram się ujmować to doświadczenie w kategoriach zarówno filozoficznych, jak i neurobiologicznych, ponieważ to właśnie one stanowią część mojego intelektualnego zaplecza. I z tego też powodu nie czułam najmniejszego zakłopotania. Jestem całkowicie pewna swojego zdrowia psychicznego, ale zależało mi na tym, by to zjawisko wyjaśnić. I faktycznie, jednym ze skutków wydania tej książki jest to, że czytelniczki i czytelnicy opowiadają mi o własnych doznaniach czy halucynacjach po śmierci ukochanej osoby. Większość z tych historii miała bardzo pozytywny wydźwięk. Jedna z nich była wręcz poruszająca. Gdybym mogła zażyczyć sobie podobnej halucynacji dotykowej, z pewnością bym to zrobiła. No ale niestety tak się nie da. Pewna kobieta, z którą rozmawiałam podczas mojej europejskiej trasy, a której mąż zmarł zaledwie pół roku wcześniej, wyznała mi, że każdej nocy, gdy kładzie się do łóżka, czuje, jak on ją pieści. Od razu jej powiedziałam, że to coś wspaniałego. Odpowiedziała, że to rzeczywiście cudowne uczucie. Doskonale wie, że jej mąż nie żyje, ale to wrażenie dotykowe wciąż trwa i stanowi dla niej ogromne pocieszenie. Takich osób jest naprawdę sporo. Ja doświadczyłam tego tylko raz. Nie sądzę, żebyśmy potrafili to do końca naukowo wyjaśnić. Są jednak ludzie, którzy wielokrotnie, niekiedy całymi latami doświadczają obecności zmarłego. Staram się znaleźć na to odpowiedź. Myślę, że wynika to z naszej rzeczywistości fenomenologicznej i percepcyjnej. Jeśli jakaś osoba każdego dnia była jej nieodłączną częścią, to kiedy nagle pojawia się pustka, cały nasz układ nerwowy przeżywa tak ogromny wstrząs, że sam uzupełnia to, czego mu brakuje. To taka moja mała hipoteza. Myślę, że całkiem trafna, choć oczywiście brakuje na nią jakichkolwiek niezbitych dowodów. Ale tak to właśnie sobie tłumaczę. Można to wyjaśnić na wiele sposobów. Jest przecież także teoria o duchach. W pewnym momencie wręcz usłyszałam w myślach, jak Paul się śmieje ze mnie i mówi: nie, kochanie, ja naprawdę wróciłem. Wychodzę tu na żonę, która wszystko przeintelektualizowuje, aby za wszelką cenę naukowo wyjaśnić całe to zamieszanie. Prawda jest jednak taka, że duchy istnieją w kulturach na całym świecie.
Listen, there are many ways to explain it, right? There's the ghost. I mean, at one point I say, I could just hear Paul laughing at me and saying, no, honey, I really came back. You know, it's like the overly intellectual wife explaining all this stuff, you know, and who knows? The ghosts are part of cultures all over the world. In every culture that I've been able to find, that's true.
Jednym z elementów Księgi Duchów są listy, które Paul zaczął pisać do Milesa, waszego wnuka. Ten urodził się 1 stycznia 2024 roku. Zaczął je pisać w marcu, na nieco ponad miesiąc przed śmiercią. I w tych listach postanowił opowiedzieć chłopcu o najbliższych jemu osobach. Najbliższych chłopcu osobach. Mamie, tacie, dziadkach. Chciał, by od nieżyjącego już dziadka, papy, dowiedział się, kim jest, skąd pochodzi i jak bardzo był kochany. Czy coś cię w tych listach zaskoczyło?
There was nothing in the letters that amazed me in terms of, you know, what I didn't know. But I did think soon after he died, what am I going to do with those letters? Are we going to publish it as like a little chapbook, 35 pages of a book that was supposed to be between 100 and 200 pages? It will be just tiny and it's not finished. And then I had the idea to put them into the book. And in the beginning, I thought,
w listach nie było niczego, co mogłoby mnie zaskoczyć, niczego, czego nie wiedziałam wcześniej. Ale wkrótce po jego śmierci pomyślałam, co właściwie powinnam z nimi zrobić. Wydać je w formie jakiejś małej broszury? To byłoby zaledwie 35 stron tekstu zamiast książki, która w założeniu miała liczyć od 100 do 200 stron. Byłaby cieniutka i nieukończona. Wtedy wpadłam na pomysł, żeby włączyć je do książki. Początkowo myślałam, by zebrać te 35 stron w jednym miejscu, nie jako zwykły dodatek, ale może jako przedostatnią część z wierszem na samym końcu. Szybko jednak zdałam sobie sprawę, że to się nie sprawdzi. Zależało mi na stworzeniu czegoś na kształt małżeńskiego dialogu. Chciałam wprowadzić do książki te dwa głosy, bo to przecież zupełnie inna proza. Własnoręczne przepisywanie tekstów Paula na klawiaturze i wsłuchiwanie się w to, co nazywam jego późnym stylem, sprawiło mi ogromną przyjemność. To już nie jest styl z czasów trylogii, to raczej jego późny, znacznie bardziej potoczysty styl, składający się z dłuższych zdań. Ponowne usłyszenie tego głosu przyniosło mi wielką radość. Kolejny sposób na przywrócenie go do życia. Bezpośredniość Paula, który w listach zwracał się do Milesa w przyszłości, a także przeplatanie się naszych głosów, wszystko to stało się zarówno odtworzeniem małżeńskiego dialogu, jak i pewnym gestem w stronę dziecka, które będzie żyło, kiedy ja umrę i kiedy nas zabraknie. I tego właśnie pragnął Paul. Pisał wprost do przyszłości i pisał o rodzinie. Oczywiście tym, co tak naprawdę udało mu się przy tej okazji osiągnąć, było opisanie miłości, jaką darzył rodziców Milesa. Wprost ich uwielbiał i to naprawdę przebijało się z jego słów. Ta niezwykle intensywna miłość i podziw, jakim darzył rodziców Milesa. Własną córkę, ale także Spencera, zięcia, który stał się dla niego synem.
And that really comes through the intense love and admiration he had for Miles's parents, his own daughter, but also for Spencer, the son-in-law who became the good son.
Czy gdy dziś, ponad dwa lata po śmierci Paula, myślisz o sobie z czasów Racklandii, masz wrażenie, że byłaś w stanie przygotować się jakkolwiek na to, co nadeszło?
Actually, after I finished the book, I wrote a little essay for a psychoanalytic magazine journal here in the States, and I said, what grief is ordinary madness, you know, that's what it is. If you have the capacity for love.
Kiedy skończyłam pisać książkę, napisałam krótki esej do jednego z czasopism psychoanalitycznych w Stanach. Stwierdziłam w nim, że żałoba to zwykłe szaleństwo. Bo tak właśnie jest. Jeśli potrafisz kochać i pożyjesz wystarczająco długo, na pewno doświadczysz żałoby. To część naszego życia i masz absolutną rację. Nie da się przygotować na fizjologiczny szok związany z nagłą śmiercią kogoś, kogo kochało się tak długo i mocno. Na to nie można się przygotować. Uważam jednak, że to bardzo ważne, by myśleć o śmierci, zarówno własnej, jak i osób, które kochamy i na których polegamy, bo to mimo wszystko trochę pomaga. Ludzie bardzo często wypierają śmierć ze świadomości, szczególnie w zachodniej kulturze, a ja myślę, że to tylko pogarsza sprawę, również z perspektywy samych umierających. Mam teraz 71 lat. Znałam wiele osób, które zmarły, z którymi byłam naprawdę blisko i wiem, że oni reagowali na śmierć bardzo różnie. Przychodzi mi na myśl pewien człowiek, który niespecjalnie zaprzątał sobie głowę tym tematem. Był niesamowicie inteligentny, wykształcony, oczytany, a jednak wypierał fakt własnej śmiertelności do tego stopnia, że samo umieranie stało się dla niego niezwykle trudnym doświadczeniem.
Really had not thought much about death, a very intelligent, highly educated, well-read person, but he just had suppressed the reality of his own death to an extent that it made it very, very hard for him to die.
Od kiedy zaczęłaś mówić o mężu albo pisać o nim w czasie przeszłym?
You know, I think I was so... I think over the course of the book, so that was about 9 months of writing, he was still very much in the present tense.
Myślę, że w czasie pisania tej książki, a trwało to około 9 miesięcy, Paul wciąż bardzo mocno istniał dla mnie w czasie teraźniejszym. I to było częścią tego projektu. Nie chciałam pozwolić mu odejść. Wiedziałam, że nie żyje. Powtarzałam to sobie w kółko, wręcz wbijałam sobie do głowy. Ten człowiek nie żyje, już nie wróci. Ale celem tego projektu było właśnie jego wskrzeszenie. To ciekawe, bo po śmierci Paula przeczytałam sporo wspomnień o żałobie. W większości z nich tak naprawdę nie ma miejsca dla zmarłego. Są to raczej analizy samej żałoby. Żałoba to bardzo poważna sprawa i absolutnie nie zamierzam krytykować tych tekstów, ale moje pragnienie było inne. Chciałam w pewnym stopniu przywrócić tego człowieka do życia, na tyle, na ile tylko potrafiłam. Chciałam, żeby wrócił i dopóki istniał na papierze, to wciąż z nim żyłam.
Twoja książka, choć niezwykle osobista, pełna szczegółów z waszego życia, pełna także trudnych momentów, zdaje się być prozą ponadczasową i uniwersalną. Dotykasz tematu, który przez lata, dekady, wieki tabuizowano. Lepiej było nie mówić o żałobie i o jej przeżywaniu, a ty prezentujesz zgoła odmienne podejście. I jak sądzę, Księgą Duchów pomogłaś lub pomożesz wielu z nas. Innymi słowy, napisałaś tę książkę, bo...
Well, because it's so ordinary for one thing and so many people experience it. At one point, I say, you know, after losing Paul, after he died, you know, going home to this house alone, every time I walked through the door, it was a kind of agonizing reality. You know, he wasn't here. And I say, I think of all the people going home to no one. And the problem with grief is that no one has a name.
Po pierwsze dlatego, że to coś tak zwyczajnego, a jednocześnie doświadcza tego tak wielu ludzi. Przez pewien czas po śmierci Paula, gdy wracałam sama do domu, za każdym razem po przekroczeniu progu, czułam niewyobrażalną udrękę, bo go tu nie było. Myślę o wszystkich tych, którzy wracają do domów, w których nie ma absolutnie nikogo. Problem z żałobą polega jednak na tym, że ten dominujący nikt nosi konkretne imię. I to jest właśnie największy problem. Nie chodzi o to, że nikogo obok nie ma i że pierwszy lepszy człowiek mógłby tę pustkę wypełnić. Chodzi o to, że nikt poza tą jedną zmarłą osobą nie jest w stanie tego zrobić. Na tym właśnie polega żałoba. To utrata tej konkretnej osoby jest tak straszną udręką. Zrozumienie tego zwyczajnego cierpienia jest ważne w każdej kulturze. Rytuały mają nam pomóc się z tym oswoić. W niektórych kulturach można nawet wynająć osoby, które publicznie płaczą i lamentują. Dzieje się to na twoich oczach i jest w pełni akceptowane. Sama pochodzę z Norwegii, a publiczne opłakiwanie zmarłych nie jest w Skandynawii zbyt dobrze widziane. Za zamkniętymi drzwiami to zupełnie inna sprawa, ale na pewno nie robi się tego w miejscach publicznych. W innych częściach świata można rozpaczać otwarcie. To normalne i wręcz oczekiwane zachowanie. Wszędzie jednak istnieją ustalone zasady przeżywania żałoby, które Zachód w dużej mierze utracił. Zrezygnowaliśmy nawet z noszenia czarnych ubrań, które kiedyś zakładano przez cały rok bez względu na to, jak człowiek w danej chwili się czuł. Oczywiście to bywało hipokryzją, ale wysyłało reszcie społeczeństwa jasny sygnał, że jest się wyłączoną z codzienności, że znajduje się w szczególnym stanie, który wymaga szacunku. W tych prostych zwyczajach tkwił głęboki sens. My w większości tę formę zatraciliśmy i masz rację. Przez to ludzie często czują się niezwykle niezręcznie. Jako wdowa mogę powiedzieć, że zwłaszcza w pierwszych dniach po śmierci Paula, gdy szłam na jakieś spotkanie towarzyskie, ludzie traktowali mnie, jakbym nieprzyjemnie pachniała, jakbym w pewnym sensie wciąż nosiła ze sobą jego zwłoki. Zupełnie nie wiedzieli, jak się zachować poza niezręcznym napomknięciem o tym, że Paul nie żyje. Myślę, że pilnie potrzebujemy lepszych sposobów odnajdywania się w takich sytuacjach, bo ewidentnie utraciliśmy normy, które kiedyś pozwalały nam obchodzić się ze śmiercią.
With me in some sense. And they didn't know how to be, except little embarrassed acknowledgments of Paul's death. So I think we need a somewhat better way because we've lost the codifications that used to surround death and don't anymore.
Zdarza ci się do dziś czasem rozmawiać z Paulem?
Well, this is a good question because people have told me that they talk to their dead all the time. And maybe, you know, I am a very rational person. So I resist this kind of long conversation. And anyway,
to dobre pytanie, bo ludzie często mi mówili, że cały czas rozmawiają z bliskimi, którzy zmarli. Jestem jednak bardzo racjonalną osobą, dlatego zbraniam się przed tego rodzaju długimi rozmowami. Zresztą w naszym małżeństwie zawsze najważniejsze było dla mnie to, że czekałam na odpowiedź. Zdecydowanie stawiam na dialog. Prowadzenie jednostronnej rozmowy zupełnie mnie nie interesuje. Mogę ci jednak powiedzieć, że wciąż, kiedy tak krążę po domu, zdarzają mi się odruchy, które nazwałabym mimowolnymi wyrazami czułości. Rzucam w przestrzeń: och, kochanie, gdzie jesteś? Skarbie, no tego typu rzeczy. Robię to jednak na wpół świadomie i wciąż, choć już znacznie rzadziej, wyczuwam zapach dymu cygara. Mam nadzieję, że to nigdy nie minie. Naprawdę chciałabym, żeby to nigdy się nie skończyło, ale przecież nie mam na to wpływu. To pojawia się wtedy, kiedy chcę. Więc tak, zdarzają mi się te na wpół świadome wyznania miłości, które same ze mnie płyną, gdy jestem zupełnie sama, ale nie prowadzę już długich rozmów.
But yes, that kind of half-conscious endearments, that comes out of me when I'm alone. But I don't have long conversations.
Siri, a czy miałaś pretensje do losu, że Paul odszedł pierwszy?
Well, you know, one of the things I say in the book is that I did sense an undercurrent of anger in my grief. Now, again, I think that my tendency, a highly rational tendency, is to suppress.
Jedną z rzeczy, o których piszę w książce, jest to, że w mojej żałobie kryła się nuta złości. Znów się powtórzę, ale myślę, że cechuje mnie pewna bardzo racjonalna skłonność do tłumienia pewnych przejawów irracjonalności. To przecież nie była wina Paula, że zmarł. To nie była jego wina, że zostałam sama. Faktycznie rozmawialiśmy o tym, że ponieważ jestem, a właściwie byłam, 8 lat młodsza od niego, prawdopodobieństwo, że to on odejdzie pierwszy, było statystycznie większe. Myślę jednak, że w żałobie wielu ludzi, nie tylko w mojej, kryje się ta nuta złości na los. Poczucie, że jestem wściekła na tę rzeczywistość i zrobiłabym wszystko, żeby ją zmienić. Ale nie da się tego zrobić. Zaakceptowanie tej surowej rzeczywistości jest nieodłączną częścią żałoby, nawet jeśli głęboko w środku prawdopodobnie wciąż toczy się w nas bunt.
And I think accepting that harsh reality is part of grief, even though probably there is a rebellion that continues.
Tak mówi Siri Hustvedt, która gościła w tym wydaniu wszystkich książek świata prosto z Brooklynu. Polskim głosem Siri, jakkolwiek to w naszych czasach brzmi, powiem przy okazji, że ilekroć w czasie rozmowy albo teraz wypowiadam imię Siri, to mój telefon się włącza i pyta, czego chce. Otóż głosem była Anna Dudzińska, przekład rozmowy kolacjonował Wojciech Capała. Dziękuję. Maciej Załęcki i Michał Nogaś, dziękujemy.
Wszystkie książki świata. Podcast Polskiego Radia.